wiersza. Z życia Dawida historia. Kiedy to jego własny syn zbuntował się przeciwko niemu i postanowił zabić własnego ojca, żeby przejąć panowanie, i Dawid musiał salwować się ucieczką z Jerozolimy. I kiedy uciekał z tej Jerozolimy przed własnym synem, taka sytuacja, wydarzyła się właśnie to, o czym tutaj za chwilę przeczytamy, od 5 do 14 wiersza. Kiedy król Dawid dotarł do Bachurim, właśnie wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula. Miał on imię Shimei i był synem Gery. Szedł pewny siebie i ubliżał królowi. Ponadto zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszący mu lud oraz wszystkich zbrojnych, kroczących po prawej i lewej stronie króla. Precz, krzyczał Shimei, precz, krwiopijco, nikczemniku! Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew przelaną w domu Saula, zamiast którego zapanowałeś i przekazał panowanie Absalomowi, twojemu synowi. Wreszcie dopadło cię nieszczęście, bo ciąży na tobie krew. Wtedy Abiszaj, syn Serui, powiedział do króla: dlaczego ten zdechły pies tak złorzeczy mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. Ale król odpowiedział: niech cię to nie boli. On ubliża mnie, a nie wam, synowie Serui. Ubliża mi tak z przyzwolenia pana. To on mu polecił złorzecz Dawidowi, więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Ponadto Dawid zwrócił się do Abiszaja i do towarzyszącej mu służby. Mój własny syn, który wyszedł z mojego wnętrza, chce odebrać mi życie. Dlaczego więc dziwić się temu Beniaminicie? Zostawcie go, niech złorzeczy, skoro pan go do tego pobudził. Może pan wejrzy na moją krzywdę i przywróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. I Dawid ze swoimi ludźmi ruszył w dalszą drogę. Shimei zaś szedł zboczem góry równolegle do niego i ciągle mu ubliżał. Obrzucał go kamieniami i ciskał garście piasku. W końcu król i towarzyszący mu ludzie dotarli zmęczeni nad Jordan i tam odpoczęli. Chcę dzisiaj mówić trochę o tym, jak sobie radzić ze złym, raniącym słowem, które dotyka się naszego życia. Prawdą jest to, że chcemy tego czy nie, ludzie będą o nas mówić. Ludzie będą o nas mówić. Ludzie będą nas oceniać. I jedni będą dobrze nas oceniać, ale inni będą źle nas oceniać. Nie unikniemy tego. Możemy próbować jakby nic nie robić, mając w nadziei, że wtedy jakby będziemy w ukryciu, ponieważ nie za bardzo jest co o nas powiedzieć, to ludzie będą mniej o nas mówić. Ale kiedy chcemy robić cokolwiek, co jest Boże, kiedy ktokolwiek cokolwiek robi, to zawsze to spotka się z jakąś reakcją ludzi. Jedni będą zachwyceni, inni mogą być oburzeni. Co więcej Jezus nam powiedział? Powiedział nam, że nam jest biada. Biada kiedy? Kiedy wszyscy ludzie będą o nas mówić dobrze. Czy nie tak powiedział sam Pan Jezus? Że biada nam, kiedy wszyscy ludzie będą o nas mówić dobrze. I w jedno z 8 błogosławieństw mówi, że błogosławieni jesteśmy, kiedy ze względu na Jezusa wszystko złe będą mówić na nas. Wszystko złe. Więc zanim do tej historii, to takim słowem wprowadzenia właśnie, że prawdą jest to, że w naszym życiu chyba nie ma nikogo pośród nas takiego, kto by nie spotkał się ze złym, krzywdzącym, raniącym słowem, które dotknęło ciebie i mnie, które nas zabolało, które sprawiło, że, nie wiem, oszczerstwa, obelgi jakieś, ubliżanie, że to bardzo dotknęło się naszego życia. Słowem można zabić jak pistoletem czy mieczem. Czasami nawet słowem można bardziej zabić, w tym sensie, że jak ktoś cię zastrzeli, to jest tylko chwila, nawet możemy tego nie poczuć i jesteśmy u Pana. A słowo zabija coś w nas i potrafi zniszczyć nasze życie. Na przykład taki Jaabez, którego spotykamy w Biblii. Miała jego matka tak trudny poród, że nazwała go Jaabez, to znaczy ten, który sprawia ból. Własna matka nadała mu takie imię, przeklinając jego życie. Ty jesteś sprawiający ból. I to imię, czytając jego krótką historię w Biblii, ale widzimy, jak bardzo wpłynęło te słowa matki i nadanie przez nią tego imienia, jak bardzo wpłynęło na jego życie. Zdeterminowało jego życie. I tylko dzięki temu, że znał Boga, udało mu się od tego uciec, bo wołał do Boga. Panie, Ty rozszerz moje granice, pobłogosław mi, aby już mi więcej nie spotkał ból w życiu. I Bóg go wysłuchał, ale zobaczcie, jak słowa potrafią, jaką destrukcję wykonać w życiu ludzi. Być może my sami moglibyśmy wiele powiedzieć takich przypadków z naszego życia albo z życia nam bliskich, gdzie mogliśmy zobaczyć to, jakie destrukcje dokonały krzywdzące słowa, które zostały wystrzelone w naszą stronę. Ale kiedy spojrzymy na pierwszy grzech ludzi, na sytuację w Edenie, widzimy tam diabła, który co przychodzi i oskarża Boga. To wszystko zaczęło się od diabła. To on pierwszy zaczął oskarżać Boga i mówić źle o Bogu do Ewy. Ty myślisz, że ten Bóg jest taki dobry? O nie, zobacz, on coś przed wami ukrywa. Nie chce, żebyście spróbowali tego owocu. Zakazał wam, żebyście nie byli tacy jak on, bo chce być wyższy od was. Tak? Czyli zaczął źle mówić o Bogu. I od tej pory oskarżyciel braci wystrzeliwuje swoje pociski w ludzi, a szczególnie upodobał sobie wierzących, żeby nas razić ognistymi pociskami złego. Wiecie, powiem wam takie dwie opowiastki, historyjki, które obrazują tę prawdę, jak słowo potrafi bardzo zniszczyć. Otóż był sobie pewien stary człowiek, który na swojego młodego sąsiada naopowiadał niestworzone rzeczy, że to złodziej. Poskutkowało to tym, że faktycznie tego młodego człowieka aresztowano, ale po kilku dniach go wypuszczono, bo okazało się, że jest niewinny i ten młody człowiek podał do sądu tego starszego człowieka. I mądry sędzia powiedział, że zanim ogłosi wyrok, kazał temu staremu człowiekowi, kiedy się go zapytał, dlaczego on to robi, ale on mówi, to są tylko słowa, no co się stało, ja tylko słowa powiedziałem. To on na to, ten sędzia powiedział tak, proszę zapisać wszystkie złe słowa, które pan powiedział o tym młodym człowieku i w drodze do domu rozerwać tą kartkę na kawałki i wyrzucić przez okno samochodu. I na drugi dzień, kiedy przyszedł do sądu ten starszy człowiek, sędzia mówi, a teraz zanim ogłoszę wyrok, proszę pozbierać tą całą kartkę, którą pan podarł. Ale mówię, to jest niemożliwe, przecież ja to wyrzuciłem, ja nie jestem w stanie jej teraz znaleźć, no jak? I sędzia mówi, no właśnie pan tak zrobił ze słowami, które pan mówi, że to są tylko słowa. Zniszczył pan życie człowieka, wpłynął na jego reputację i tak dalej, ale tego nie można już cofnąć. Nie da się. Inna historia. Ojca i syna. Syn lubił bluzgać, miał problemy z cierpliwością, znaczy nie miał cierpliwości. I tata dał mu taką radę. Za każdym razem, kiedy powiesz na tam narodzeństwo złe słowo, weź gwóźdź, tata mu dał worek gwoździ, weź gwóźdź i wbij go w płot. Syn w końcu wszystkie gwoździe wbijał, ale ojciec mówi mu tak, staraj się zapanować nad sobą i za każdym razem, kiedy uda ci się zapanować nad sobą, wyjmij gwóźdź teraz z tego płotu. I synowi faktycznie się udało to zrobić. Coraz bardziej panował nad sobą i pewnego dnia przyszedł do ojca szczęśliwy, że wyjął wszystkie gwoździe z płotu. Ale ojciec wziął go do tego płotu i zapytał się, co widzisz teraz? Dziurawy płot. Możesz wbić gwóźdź w drugiego człowieka i możesz go wyjąć, ale dziura zostanie. Dziura zostanie. I tak jest z mocą złego słowa. Słowa możemy wycofać, ale szkody, które one to słowo poczyniło, być może są czasami nieodwracalne już. I diabeł wie, zna moc słowa, tak? Diabeł też zna moc słowa i dlatego używa tego jako narzędzia, żeby niszczyć życie człowieka, żeby niszczyć życie ludzi. I być może w naszym życiu moglibyśmy podać wiele przykładów strat, które ponieśliśmy z tego powodu, że ktoś kiedyś powiedział wiele złych rzeczy o nas, wiele nieprawdziwych rzeczy o nas. Czy Bóg w tej sytuacji zostawia nas bezradnymi, tak jak te opowieści wskazują, że słowa są niszczące? Nie. Właśnie, że nie. I dlatego ta historia, niezwykła historia, która jest właśnie przykładem na to, jak pojawił się człowiek w życiu Dawida, który nazywał się Szimei, kiedy nadarzyła się okazja, to co zaczął zrobić? Był pewny siebie i ubliżał królowi. Zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszącym lud oraz wszystkich zbrojnych. Precz, krzyczał, precz, krwiopijco, nikczemniku! Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew, którą przelałeś domu Saula. Wiecie, czasami najgorzej boli, kiedy to od wierzących ludzi spotyka nas przykre słowo, tak delikatnie mówiąc, tak? Kiedy oszczerstwa padają z ust wierzących ludzi, to najbardziej boli. A tu mamy taką sytuację. To nie wróg taki, że powiedzmy z innego narodu, to z Bożego ludu był człowiek, który mówił takie rzeczy na temat Dawida. Tak, teraz widzisz, tak oceniał ten człowiek tę sytuację. To ty zepchnąłeś ze stołka Saula, chociaż to był człowiek wybrany przez Boga, a teraz widzisz, spotkało cię to, co żeś ty sam zrobił. Własny syn cię teraz strąca. Bóg, tak, bo on mówi tu o Bogu, Bóg wreszcie dopiął swojej sprawiedliwości i masz za swoje. Czy ten człowiek dobrze oceniał rzeczywistość? Nie. Bo to nie Dawid usunął Saula z stanowiska króla, ale sam Bóg, za to, że Saul nie był, stał się niebożym człowiekiem, za nieposłuszeństwo Saula, to Bóg sam usunął Saula, a Dawida ustanowił królem nad Izraelem. Więc w rzeczywistości prawda była inna. Ale dla tego człowieka fakty mogły wyglądać tak. I czasami w naszym życiu też tak może być, że ktoś mówi nieprawdziwe rzeczy o nas. Ba, kiedy spotyka nas nieszczęście, jeszcze może powiedzieć, no wreszcie go Bóg pokarał, czy ją pokarał za to wszystko. Teraz on ma. Bóg jednak jest sprawiedliwy. I ktoś może tak oceniać rzeczywistość. Obrzucać kamieniami. Może dzisiaj w nas ludzie nie rzucają kamieniami bezpośrednio, ale takiej przenośni mogą rzucać w nas kamienie oszczerstwa, nieprawdy, kłamstwa na nasz temat i rozpowiadać złe wieści na nasz temat. Siać plotki, po prostu plotki, tak? I niszczyć w oczach innych nasz wizerunek. Ale to, na co chcę zwrócić waszą uwagę, bo również w naszym życiu mogą być tacy Szimejowie. Mniej lub bardziej. Może nie tacy bezpośredni, ale tacy, co poza naszymi plecami do nas się ładnie uśmiechają, a poza plecami źle nas oceniają. Źle. I mówią złe rzeczy o nas wobec innych ludzi. Czasami niestety bywa i tak, że my sami w tym uczestniczymy. Że dajemy się nabrać na tą diabelską tak, sztuczkę, tak. I że sami w tym uczestniczymy też. Że to właśnie my mówimy złe rzeczy o innych ludziach, myśląc, że my dobrze oceniamy, że z Bożej perspektywy i tak dalej, tak. Możemy się bardzo mylić. Ale niezwykła jest w tej sytuacji to, jak możemy zareagować na to. I mamy w tej historii dwa przykłady reakcji, dwa przeciwne sobie. I czytamy od 9 wiersza. Wtedy Abiszaj, syn Serui, powiedział do króla, dlaczego ten zdechły pies? Czyli co zrobił ten człowiek, Abiszaj? Odpowiedział obelgą na obelgę. Pięknym za nadobne, można powiedzieć. Ty mi tak, to ja tobie też tak, tak? To wiecie, jak to czasami się dzieci kłócą, tak? Ty głupi jesteś? Nie, bo ty jesteś głupi, tak? I tak sobie mogą przerzucać się przezwiskami. Albo na przykład, nie wiem, no, a ty jesteś chudzielec, a ty jesteś gruby i tak dalej, nie? Tego typu rzeczy. Kiedyś oglądałem taką bajkę Mój przyjaciel niedźwiedź i tam był taki baran, głupi baran, który się kłócił z echem. Ty się zamknij! No to echem on powiedział, to ty się zamknij. I do upadłego z tym echem, ale nie mógł sobie odpuścić. Nie, to jego słowo musi być, moja racja musi być na wierzchu. Ty się zamknij, tak? To chciał zrobić Abiszaj. I to jest naturalna reakcja. Kiedy ktoś mówi na nasz temat złe rzeczy, w pierwszym takim odruchu ludzkim może być to, że my też chcemy odpowiedzieć tym samym. Tym samym. Ty mnie wyzywasz, to ja ciebie. Ty zdechły psie, tak? Co więcej mówi ten człowiek? Pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. I czasami jest tak, że kiedy ktoś mówi naprawdę złe rzeczy o nas, rzuca oszczerstwa na nas temat, rozszerza plotki na nasz temat, to prawda jest taka, że jak to się tak mówi, otwiera nam się nóż w kieszeni. Chcielibyśmy, żeby ktoś ściął łeb temu człowiekowi, albo nawet może sami bylibyśmy gotowi to zrobić. Przenośni, tak mówię, tak? Ukrócić tego oszczercę o tą głowę, żeby głupot już więcej na nasz temat nie gadał. To jest jedna z postaw, którą możemy przyjąć i którą wielu ludzi przyjmuje. Wystarczy tylko otworzyć telewizję i posłuchać naszych polityków, tak? To mamy najlepszy tego przykład, jak jedni na drugich nadają. Ale w tej sytuacji napotykamy zupełnie niezwykłą postawę Dawida. Jakże nienormalną, można powiedzieć, bo zachował się tak, nie jak większość ludzi by się zachowywała. Król odpowiedział, niech cię to nie boli. Niech cię to nie boli, on ubliża mnie, a nie wam, synowie Serui. To, co się działo, ruszyło Abiszaja, chociaż nie dotyczyło się bezpośrednio niego, ale on nie mógł już wytrzymać, że ktoś tak może gadać i król nic na to. I król nic z tym nie robi. Niech cię to nie boli, mówi król. On ubliża mnie. Ubliża mi tak z przyzwolenia Pana. To on mu polecił złą rzecz Dawidowi, więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Mój własny syn, który wyszedł z mojego wnętrza, chce odebrać mi życie. Dlaczego więc dziwić się temu Beniaminicie? Zostawcie go, niech złorzeczy, skoro Pan go do tego pobudził. Takie słowa wypowiedział Dawid. Takie słowa. Odpuśćcie mu, zostawcie go, a niech sobie gada, niech sobie złorzeczy, niech sobie ulże. Mnie się to nie dotyka. Mnie to nie boli. Dlaczego Dawid mógł powiedzieć takie słowa? Wspomnijmy na Jezusa, który tuż przed swoją śmiercią krzyżową stanął przed Piłatem. Ten Piłat stwierdził, że jest niewinny, więc wysłał go do Heroda. Żeby jako podwładny, Jezus był podwładnym Heroda, to niech Herod rozstrzygnie sprawę. I co się stało u Heroda? Herod już bardzo był ciekawy, chciał spotkać Jezusa, słyszał o nim wiele, myślał, że jaki cud może zobaczy. Więc zaczął wypytywać Jezusa. A Jezus co? Nie odpowiedział mu ani słowem. Chociaż co robili faryzeusze? Czytamy, że bardzo ostro nastawali na Jezusa, bardzo mocne oszczerstwa, kłamstwa rzucali na Jezusa. Tam nie było ani krzty prawdy, wiemy przecież. Ale potężne oskarżenia wystawiali wobec Jezusa. I co robi Jezus? Broni się? Tłumaczy się? Nie, nie, to nieprawda. Czy Dawid się tłumaczył? Szimei, ty się mylisz, to nie jest tak, jak myślisz. To Bóg mnie wybrał, nie to nie, że ja chciałem czy coś. Dawid w ogóle z Szimei nie dyskutuje i nie próbuje, bo to nie ma sensu. Dyskusja ma sens tylko wtedy, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który jest otwarty, jest gotowy wysłuchać ciebie. Szimei wcale nie chciał słuchać Dawida, nie chciał słuchać jego racji, on wiedział swoje. I prawda jest taka, że z takimi ludźmi, którzy wiedzą swoje i wiedzą lepiej, którzy mają złe myśli o nas, w ogóle czasami nie ma sensu im cokolwiek tłumaczyć, próbować się bronić jakkolwiek, bo i tak wiedzą lepiej. Szkoda naszych słów, szkoda naszych wysiłków, naszej energii. Lepiej im odpuścić. I chociaż tak bardzo ostro nastawali na Jezusa, Jezus mógł po ludzku, byśmy pewnie wszyscy próbowali się bronić, że to jest wszystko nieprawda, co oni mówią. Ale co robi Jezus? Nic nie robi. Nic nie robi. Dawid tak naprawdę, kiedy mówił, że Bóg pozwolił, czy z przyzwolenia Pana, z Bożego dopustu, ten Simei ubliżał mu, złorzeczył, to Dawid tak naprawdę wyraża swoją głęboką wiarę w suwerenność Boga. W suwerenność Bożą. I tak jak Jezus wcale się nie bronił, a kiedy już go tam na krzyżu ukrzyżowali, kiedy dalej już, wiecie, człowiek przeżywał straszne cierpienia fizyczne, ale mu nie dali spokoju, nawet tam, tak? Dali mu nawet na tym krzyżu ubliżali. Wyśmiewali się z niego, drwili z niego. Herod również to zrobił. Kiedy Jezus mu nic nie odpowiadał, kiedy Jezus nic nie powiedział na swoją obronę, to co zrobił Herod? Zaczął patrzeć na Jezusa z pogardą. Pogardził Jezusem, wzgardził Nim, wyśmiał Jezusa, wydrwił Jezusa wraz ze swoimi żołnierzami. Bo nie tego się spodziewał. Spodziewał się, że człowiek zacznie się bronić, mówić takie rzeczy, a Jezus nic. Co to za człowiek? I kiedy nawet na krzyżu dalej Jezusowi złorzeczyli, nawet wtedy mu już nie odpuścili, to co powiedział Jezus wobec tych ludzi? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakże niezwykła postawa. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A my, kiedy wobec nas padają jakieś, może nie na taką skalę jak wobec Jezusa, może pomniejsze, słyszymy, że ktoś plotkuje o nas, bo może to w jakiś sposób nas boleć, że takie głupoty na nasz temat wygaduje i nieprawdę szerzy. Co my wtedy robimy? Jak my reagujemy? Może chcemy właśnie zemścić się? Może chcielibyśmy, żeby ktoś uciął łeb, zamiast powiedzieć: przebacz, ja odpuszczam, odpuszczam. Boże, Tobie zostawiam pomstę. Nie ja się będę bronić. Jak już, to Boże, Ty mnie obroń. Ty mnie, Boże, obroń. I Dawid mówi to: może Pan wejrzy na moją krzywdę i przywróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. Dawid całkowicie powierza swoje życie Bogu. Dzisiaj śpiewaliśmy, tak? Wszystko oddaję Tobie. Całą moją duszę, całe moje serce. Dlaczego Bóg mógł dopuścić do takiej sytuacji? Dlaczego Dawid mógł w tej świadomości żyć, że jeśli Bóg do tego dopuszcza, to niech się tak dzieje, niech ten człowiek złorzeczy. Jest tylko jeden powód, dlaczego tak mogło się stać. Dlatego, że Bóg jest naprawdę dobry. Dlatego, że Bóg naprawdę myśli o tym, co najlepsze jest dla nas. A tym, co najlepsze jest dla nas, to to, abyśmy stali się podobni do Jezusa. To jest najważniejsze, to jest najcenniejsze, byśmy stali się podobni do Jezusa. Dlatego Bóg jest w stanie wykorzystać nawet złorzeczenie dla naszego dobra, bo przecież Słowo Boże mówi, że Bóg we wszystkim, więc również w złorzeczeniu skierowane w naszą stronę, współdziała dla naszego dobra. Współdziała dla naszego dobra. Bo kiedy złorzeczenie pada w naszą stronę, to wtedy zostaje coś obnażone w naszym sercu. To często właśnie wtedy, kiedy jest krytyka, nieprawdziwa krytyka, bo nie mówię o twórczej, konstruktywnej krytyce, ale tej oskarżającej, fałszywej krytyce kierowanej w naszą stronę, to bardzo często wtedy okazuje się, co naprawdę jest w naszym sercu. Jaka jest nasza reakcja? A Bogu chodzi o to, co jest najgłębiej w nas, aby tam był Boży Duch. Wiecie, to tak jak apostoł Paweł mówił, Apostoł Paweł prosił Pana trzy razy, czytamy o tym w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale. Trzy razy prosił Pana o to, żeby ten oścień, który został wbity w jego ciało, żeby ten przeciwnik, tak, tam Jezus, Paweł mówi o przeciwniku, że ten przeciwnik odszedł. Ale Bóg wcale nie zamierzał odjąć tego przeciwnika, tylko powiedział, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, dlatego że moja moc w słabości się doskonali. Doskonali. Więc kiedy bardzo prawdopodobne jest, że kiedy Paweł mówił o tym diabelskim przeciwniku, to mógł mieć na myśli człowieka, który chodził za Pawłem i non stop rzucał oszczerstwa na niego. Wiemy, ile Paweł miał kłopotów, bo Żydzi w każdym mieście, w którym się pojawił Paweł, byli jacyś Żydzi, którzy podjudzali ludzi przeciwko Pawłowi. I kilka razy Paweł ledwo co uszedł życiem z takiej sytuacji, dlatego że tłum został podburzony przez co niektórych Żydów. Więc niewykluczone, jest to też bardzo prawdopodobne z kontekstu tamtych słów, że może chodzić o przeciwnika czy przeciwników, którzy chodzą za Pawłem. Paweł w jednym z listów wspomina o człowieku, który wyrządził mu wiele złego. Wiele złego. W jaki sposób Bóg nie usunął z życia Pawła złych słów, przeciwników, którzy nastawali na życie Pawła? Dopuszczał, żeby tacy złorzeczący mu ludzie chodzili wciąż za nim. Ale dlaczego tak było? Bo dosyć masz, gdy masz łaskę moją i w twojej słabości, kiedy twoje serce jest obnażone, to moja moc się doskonali w tobie, żebyś był jak Jezus. Żebyś był jak Jezus. W pewnym sensie jest tak, że diabeł chce nas zabić i Bóg też chce nas zabić. Chodzi tylko o to, z jakiego powodu. Diabeł chce nas zniszczyć, dlatego chce nas zabić. A Bóg, dlaczego chce nas zabić? To tak kontrowersyjnie może brzmieć. Ale Bogu zależy na uśmierceniu w nas naszej starej natury, tak? Żeby ona została ukrzyżowana wraz z Jezusem. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy pozostali przy życiu tak, jak jesteśmy. My musimy umrzeć, nasze ja musi umrzeć, żeby powstać na nowo do życia. W Chrystusie, z Chrystusem. I czasami jest tak, że Bóg dopuszcza, żeby złe słowo, czy taki ktoś, kto szerzy plotki na nasz temat, był w naszym życiu, obecny przez jakiś czas, dlatego że chce, Bóg chce dojść do fundamentów naszej duszy i tam wykonać swoją pracę w nas. Zacytuję wam pewien fragment z książki Francisa Frangipane'a Pod osłoną Najwyższego, właśnie w tym temacie, powiedział dla mnie niezwykłe słowa. Pisze on właśnie o wrogach, którzy krytykowali go bardzo. W odkupieńczej mocy Boga jest coś absolutnie fenomenalnego. Bez względu na to, jaka trudność, diabelski spisek czy oskarżenie pędzi ku nam z siłą pocisku miotanego przez złego, aby nas zniszczyć, Bóg w swojej miłości dokonuje ich odkupienia i wykorzystuje je do naszej przemiany. Jeżeli wiernie szukamy Pana, przeciwności stają się płomieniem rozgrzewającym nasze serca dla Boga. Jesteśmy przyciągani bliżej do blasku Jego obecności, by przetrwać. Chociaż nienawidziłem obmowy ze strony ludzi, właśnie jej użył Bóg, aby przyciągnąć mnie bliżej do swojego serca. Przy całej istotności studiowania Biblii i spotkań Kościoła, to przeciwności doprowadziły do uśmiercenia mojego ja i przyciągnęły mnie najbliżej Boga. Jestem w stanie kochać i cenić moich wrogów, nie dotarłbym do tego miejsca błogosławieństwa bez nich. Jakże mocne i prawdziwe to słowa. Jestem w stanie kochać dzisiaj moich wrogów, bo widzę, że jest to miejsce błogosławieństwa, o którym mówił Jezus, że nic niezwykłego nie czynicie, jeśli kochacie tych, którzy was kochają. I to poganie robią. Ale kiedy jesteście moimi synami? Kiedy kochacie tych, którzy was nienawidzą. Waszych nieprzyjaciół, kiedy kochasz. Kochasz. Nie, że tolerujesz. Kochasz. To jest miejsce błogosławieństwa. Ale żebyśmy byli w tym miejscu błogosławieństwa, to potrzebujemy Bożej miłości, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie kochać nieprzyjaciół. I Francis dostrzegł, że Bóg użył wrogów w jego życiu, żeby go doprowadzić do tego miejsca błogosławieństwa. Wręcz mówi tak, ceni swoich wrogów przez to, że wie, że znalazł się w tym miejscu dzięki nim. Gdyby nie oni, on by nie dojrzał, nie wzrosnął w takiej miłości, która potrafi nawet kochać swoich nieprzyjaciół. Bo to jest prawdziwie Boża miłość. To jest prawdziwie być podobnym do Jezusa. A Bogu na niczym bardziej nie zależy, jak na tym, żeby nas upodobnić do Jezusa. A Jezus kochał do końca ludzi, nawet tych, którzy Go ukrzyżowali. Nawet tych, którzy Go ukrzyżowali. I do końca nie mieli litości na Nim, do końca Jego tchnienia. Szydzili, drwili z Niego i wściekli patrzeli na Niego. Czy On nie mógł w każdej chwili wezwać zastępu aniołów? Zaraz by ci wszyscy ludzie ze strachu padli nad Nim, nie? Czy Dawid nie mógł? Jakaż to była pokusa dla Dawida. Aż się jego żołnierz prosi, daj mi mu ściąć ten łeb głupi. Daj mi ściąć, tylko powiedz słowo. Wystarczyło powiedzieć tak. Co tu będzie ktoś ubliżać królowi, mnie? Królem jestem. Przecież, nie? Co mi będzie ubliżać taki człowiek? Idź mu zetnij ten łeb. Co nam tu będzie gdakać? Ale nie zrobił tego Dawid. Człowiek według Bożego serca. Bo Jezus tego też by nie zrobił. Król Jezus tego by nie zrobił. I dlatego Dawid mógł powiedzieć, może Pan wejrzy na moją krzywdę i przywróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. To jest Boże działanie, które Bóg czyni w naszym życiu. Że Bóg rzeczywiście nawet obelgi potrafi kierowane w naszą stronę obrócić na nasze dobro. To jest Boża łaska. To jest Boża łaska. O Jezusie jest właśnie powiedziane u proroka Izajasza w 50 rozdziale, 6-7 werset. Słowa Jezusa z księgi Izajasza. Moje plecy nadstawiłem bijącym, policzkiem wyrywającym brodę. Nie kryłem mej twarzy przed obelgami i pluciem. Ale wszechmocny Pan udzielił mi wsparcia, dlatego nie upokorzyło mnie to. Dlatego mą twarz uczyniłem jak krzemień. Wiedziałem, że nie spotka mnie wstyd. Czy Jezus nie nadstawił swoich pleców na to, żeby bicz, który rozrywa ciało aż do kości, dotknął się jego ciała? Nie krył swojej twarzy przed obelgami i pluciem. Ludzkim. Nie krył. I podobnie Dawid, człowiek według Bożego serca. Jakże podobny do Jezusa w tym. Pozwolił, czy tak jak już Jezus o tym mówi, Dawid zastosował zasadę Nowego Testamentu. Nadstaw drugi policzek. Niech ci ubliża. Ale co ci więcej może zrobić? Tak jak czytaliśmy na początku Psalm 91. Jesteśmy pod osłoną Najwyższego. Jeśli jesteś pod osłoną Najwyższego, nie będziesz się bał nawet strzały lecącej w dzień. W tym wypadku moglibyśmy powiedzieć strzały oskarżenia, która ma przebić nasze serce, zaboleć nas, bo po to jest wysłana, żeby to nas bolało. Ale jeśli jesteśmy w miłości Chrystusa, to chociażbym nie wiem, co ludzie mówili. Jeśli znasz swoją wartość w Chrystusie, to nic nam nie są w stanie tak naprawdę zrobić. Upokorzą nas? Przecież ja wiem, kim jestem. I często dlatego obelgi pokazują to miejsce, w którym naprawdę jesteśmy i Bóg w jakiś sposób dopuszcza w naszym życiu, tak jak Dawid mówi, że te rzeczy mogą się stać, żeby właśnie pokazać nasze serce. Wiecie, często jest tak, że w naszym życiu jesteśmy bardzo uzależnieni, mniej albo mniej lub bardziej uzależnieni od akceptacji ze strony innych ludzi. Czasami jest lęk w naszym życiu, boimy się tego, co ludzie powiedzą o nas. Boimy się tego, że ludzie o nas źle pomyślą. A Bóg chce nas uodpornić na to. Bóg nie chce, żebyśmy my byli zależni, żeby nami manipulowała opinia ludzka, ich akceptacja. Bo jeśli tak będzie, to będziemy robić to, co robił Saul, którego Bóg odsunął w końcu od królowania. A co robił Saul? Saul chciał przypodobać się ludziom. Nie Bogu. Bardziej Saulowi zależało na tym, żeby ludzie o nim dobrze mówili niż Bóg. Bo bał się ludzi. I tego nie bał się Dawid. Nie bał się tego, co ludzie o nim będą mówić. Kiedy wprowadzał Arkę Przymierza wcześniej do Jerozolimy, tak uwielbiał Boga z całych sił w piżamie. Tak współcześnie byśmy powiedzieli. Jego żona powiedziała, wychyliła się przez okno i wzgardziła Dawidem, bo powiedziała co? Król! I w piżamie się obnaża wobec wszystkich ludzi. Jak tak można? Jaki wizerunek? Public relations jest nie takie. Ale Dawid miał to głęboko gdzieś. Głęboko gdzieś. On uwielbiał Pana całym sercem. I wiedział, że wobec tych kobiet, o których Michał, jego żona, mówiła, że nim wzgardzą, to one nim nie wzgardziły. One go tym bardziej jako króla kochały. A Michał stała się bezpłodna, bo Bóg na nią nie spojrzał łaskawie. Jej zależało na chwale ludzkiej, a Dawidowi na chwale Bożej. I dlatego, że kiedy wchodzimy w podobieństwo Jezusowe i Bóg uodparnia naszą twarz na obelgi, złe słowo ludzkie nie jest w stanie tak naprawdę wyrządzić nam krzywdy, kiedy jesteśmy w Chrystusie. Bo Bóg sprawia, że nie musimy kryć naszej twarzy, bo wszechmocny Pan udziela mi wsparcia, dlatego nie upokarza mnie to. Dlatego mą twarz uczyniłem jak krzemień, twardą jak krzemień. Złe słowo nie przeszyje mojego serca. Czy to znaczy, że Bóg nigdy nas nie dopuści do tego, żeby ludzie źle o nas mówili? Nie. Ale Bóg sprawi, że ta strzała nie dotknie naszego serca i nie zniszczy naszego serca, nie zrani naszego serca, bo jesteśmy bezpieczni w miłości Chrystusa. Izajaszu w 51 rozdziale, 7-8 werset, mówi tak. Słuchajcie mnie, wy, którym bliska jest sprawiedliwość, ludu, którego sercu jest prawo. Nie bójcie się zniewag ludzi i nie lękajcie się ich obelg. Zaraz po tym, co Jezus mówi przez proroka Izajasza w proroczy sposób w 50 rozdziale 6-7 wierszu, jest wezwanie do Bożego ludu w kolejnym rozdziale w 7-8 wierszu. Nie bójcie się zniewag ludzi, nie lękajcie się ich obelg. Bądźcie niezależni od tego, co ludzie powiedzą. I dlatego Bóg może właśnie dopuszczać, przyzwalać, jak Dawid mówi, do takich sytuacji, w których jest ktoś, kto nam złorzeczy. A Bóg pracuje w naszym sercu, żeby nasze serce jeszcze bardziej oczyścić, obrócić nam te obelgi na dobro. I tak w ten sposób ten, który chce nam ubliżyć, nic nam nie jest w stanie zrobić. Historia Simei kończy się w taki sposób, że czytamy o nim dalej w 19 rozdziale. Absalom ginie, bo nie był od Boga, był zbuntowanym człowiekiem. Bogu się to nie podobało, Absalom ginie, Dawid wraca do Jerozolimy, by dalej królować. I czytamy o tym, co się dalej dzieje z Simei. 19 rozdział, może od 18 wiersza będę czytać. Tam już wcześniej jest mowa o Simei, ale czytajmy od 18. Simei też przekroczył wraz z nimi brud rzeki, aby przyprawić dworzan królewskich i w ten sposób uczynić coś, co król mógłby uznać za dobre. Simei natomiast syn Gery padł na twarz przed królem podczas jego przeprawy przez Jordan i błagał króla. Niech mój pan nie poczyta mi winy i nie pamięta, że twój sługa dopuścił się niegodziwości tego dnia, kiedy mój pan król wychodził z Jerozolimy. Niech mój pan król nie bierze sobie tego do serca, bo ja twój sługa wiem, że zgrzeszyłem. Lecz teraz właśnie przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby spotkać mojego pana króla. Wtedy odezwał się Abiszaj, znowu Abiszaj, syn Seruji. Czy Szymei nie powinien umrzeć za to, że złorzeczył pomazańcowi Pana? Ale król odpowiedział: co nas łączy w tej sprawie, synowi Seruji, że służycie mi dziś za oskarżycieli? Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czyżbym zapomniał, że dziś znów jestem królem Izraela? Po tych słowach król zwrócił się do Szymejego: nie umrzesz. I król przysiągł mu to. Zobaczcie, co się dzieje. Dawid wraca w chwale z powrotem do Jerozolimy. I znowu Abiszaj, który reprezentuje takiego człowieka zaciętego. A czy on nie powinien umrzeć? Nie powinien umrzeć za to, co zrobił? Oszczerstwa rzucał na siebie? Powinien umrzeć. I bardzo często może być w naszym sercu coś takiego, że właśnie tego byśmy życzyli takiej osobie, która mówiła złe rzeczy na nasz temat. Tego byśmy życzyli. Chcielibyśmy teraz stanąć jako oskarżyciele. Ale co znowu robi Dawid? Co my mamy ze sobą wspólnego? Nic nie mamy ze sobą wspólnego, synowie Seruji, bo wy stajecie po stronie oskarżyciela. Kto jest oskarżycielem? Wierzący człowiek? Jezus? Przenigdy. Dlatego Dawid mówi: ja nie mam z wami, synowie Seruji, nic wspólnego, bo nie mam nic wspólnego z oskarżycielem. Nic wspólnego nie mam z diabłem. I obyśmy my nie chcieli mieć nic wspólnego kiedykolwiek z diabłem, stając po stronie oskarżyciela. I co mówi dalej Dawid? Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć? I obiecał Szymejowi, że nie umrze. I wiecie, o to właśnie Bogu chodzi, że Bogu nie zależy na śmierci grzesznika, tak? Ale na tym, żeby on żył, żeby doświadczył zbawienia. I ten człowiek, Szymej, mógł zginąć z ręki Dawida. I można powiedzieć, by sprawiedliwości stało się zadość. Król miał prawo sprzątnąć go. Sprzątnąć go. Nikt by nic nie powiedział. Ale Dawid uratował jego życie. I tak samo Bogu zależy na tym, żeby nawet jeśli ktoś nam złorzeczy, to żeby ci, którzy złorzeczą, nie zginęli, a zostali zbawieni. Żeby doświadczyli Bożego miłosierdzia. Czy doświadczyli miłosierdzia też z naszej strony. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im. To jest postawa Jezusowa. To jest prawdziwie postawa Jezusowa. Przebacz. Bóg chce, żeby złorzeczący nam zostali zbawieni, a nie zginęli. Więc zmierzając do końca, chcę, żebyśmy dzisiaj mogli wejrzeć w nasze serca. Prawdą jest to, że nie unikniemy ludzkich ocen. Prawdą jest nawet to, że im bardziej będziemy służyć Bogu, tym więcej będą też złego mówić na nasz temat. Czyż Jezus nie zapowiedział, że będą mieć nas w nienawiści wszystkie narody Jego uczniów? W nienawiści. Za co? Że czynimy dobrze? Że kochamy ludzi? Jezus powiedział to błogosławieństwo, przypomnę jeszcze raz. Biada wam, kiedy wszyscy ludzie o was dobrze mówić będą. Błogosławieni jesteście. Błogosławieni jesteście, kiedy mówią wszystko złe z mego powodu na was. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Zobaczcie, jakie niezwykłe słowa. Szczęśliwi jesteście, błogosławieni jesteście, gdy inni, ze względu na mnie, Jezus zaznacza, mówią wszystko złe na was. Po ludzku powinniśmy być zniszczeni, zrujnowani, w strasznej jakiejś depresji, smutku, ale wy szczęśliwi jesteście. Co więcej, Jezus mówi, cieszcie się, radujcie się niezmiernie. Jezus wzywa nas nawet nie do jakiejś tam sobie radości, ale do niezmiernej radości z tego powodu, bo w niebie czeka was wielka zapłata. A jeszcze raz wracając do Księgi Izajasza, do 51 rozdziału, kiedy mówiłem o tym 7 wierszu, ludu, którego sercu jest prawo, nie bójcie się zniewag ludzi, nie lękajcie się ich obelg. Następny wiersz mówi tak. Ponieważ stoczy ich mól jak szatę i robak pogryzie jak wełnę, lecz moja sprawiedliwość trwać będzie na wieki, a moje zbawienie przez pokolenia pokoleń. Bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Dlatego też chcę, żebyśmy mogli właśnie wejrzeć w nasze serca dzisiaj, bo każdy z nas w jakiś sposób spotkał się ze złym słowem i spotkamy się jeszcze. Może dopiero się spotkamy z prawdziwymi obelgami, jak będziemy dalej służyć Bogu tutaj w tym mieście, to dopiero mogą przyjść prześladowania, dopiero mogą przyjść oszczerstwa w gazetach, nie w gazetach, o nas różne bzdury mogą wypisywać i wypowiadać ludzie. Bo diabeł zrobi wszystko, żeby nas zniszczyć przez swoje oskarżenia, będzie słać pociski. I Bóg przygotowuje nas, Bóg chce nas uodpornić na ludzką krytykę, na ludzkie oskarżenia. I może dzisiaj jest tak, że nam się otwiera nóż w kieszeni, tak zwany przysłowiowy, kiedy spotykamy się z krzywdzącą opinią na nasz temat. Może jest tak, że nadal jeszcze w jakiś sposób zależymy od ludzkiej akceptacji, chociaż Bóg chce nas uwolnić od tego, żebyśmy nie zależeli od zdania innych ludzi, tego, co oni o nas mówią, tylko i wyłącznie od Boga, tego, że tylko Jemu chcemy się podobać. I dla nas ważne jest tylko to, co On myśli na nasz temat, a nie co koniecznie inni myślą, nawet wierzący. Więc możemy wejrzeć w nasze serca i pozwolić Duchowi Świętemu, żeby dzisiaj prześwietlił nasze serca. Może czasami jesteśmy bardziej podobni dzisiaj do Abiszaja. Chcemy odpowiedzieć obelgą na obelgę i uciąć łeb naszemu złorzeczyńcowi. Ale, a może jesteśmy gdzieś po środku. Jest trochę w nas postawa Abiszaja i trochę już z postawy Dawida, postawy Jezusowej. Bóg chce ten ciężar przerzucić całkowicie nas, by uczynić doskonałymi. Dlatego pozwólmy Duchowi Świętemu działać w nas. Pozwólmy Mu, nawet jeśli spotka nas złe słowo, pozwólmy temu słowu, żeby niech Duch Święty użyje nawet tego złego słowa, żeby wypracowywać w nas doskonałość Jezusową. Czy Słowo Boże nie mówi, błogosławcie tych, którzy wam złorzeczą? Błogosławcie, nie przeklinajcie. Dzisiaj Duch Święty być może dzisiaj chce głęboko wniknąć w Twoje serce, moje serce, przez swoje słowo i przygotowywać nas, czynić nas bardziej podobnymi do Jezusa. Będą źle mówić o nas, ale w Bożej miłości złe słowo może nam nic złego nie zrobić, tylko dzięki temu, że jesteśmy pod osłoną Najwyższego, kiedy uciekamy się pod tą osłonę. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskawość. Dziękuję Ci za Twoją wielkość, dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za to, że Ty uczysz nas życia ponadnaturalnego, że Ty chcesz, byśmy byli jak Jezus i pracujesz w nas. Boże, Ty widzisz, być może serca niektórych z nas krwawią jeszcze do dziś z powodu złych słów, które zostały niczym ostre strzały, czy miecze, czy pociski wbite w nasze serce. Ale Ty jesteś naszym lekarzem i Ty chcesz uzdrowić chore miejsce, chcesz uzdrowić zranione serca. Ty jesteś kimś, kto czyni nasze serca miękkimi, ale twarz twardą. Nie musimy się wyjść, nie musimy się bać wyjść naprzeciw ludzi, żeby głosić im Ewangelię i bać się tego, co oni powiedzą, że może na nas krzywo się spojrzą. I wierzę, Boże, że Ty przygotowujesz nasze serca. Ty zapowiedziałeś, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowanie znosić. A to oznacza też między innymi, że będą źle o nas mówić. Ale ta złego strzała nie musi się dotknąć naszego życia, nie musi nas zaboleć ani zranić. Dziękuję Ci, że w Twojej miłości jest pełnia bezpieczeństwa, że w Twojej miłości jest pełnia naszej godności, że nie musimy się bać tego, że będziemy zawstydzeni, bo Ty nas kochasz ponad wszystko. I proszę Cię, Duchu Święty, jeśli dziś potrzebujemy tego, działaj w nas. Jeśli potrzebujemy uwolnienia od zależności, od akceptacji ludzkiej, uwalnij nas od tego. Chociaż zdaję sobie sprawę, że taka prośba oznacza to, że może właśnie sobie oskarżycieli sprowadzimy do naszego życia, po to, żebyś Ty mógł za ich pomocą uwolnić nas. Ale Panie, jeśli śpiewamy, to nie tylko po to, że ładna piosenka, całe moją serce, całą moją duszę, wszystko kim jestem, oddaję Tobie. To oznacza przyzwolenie, też oznacza z naszej strony przyzwolenie, żebyś mógł użyć nawet czasami działania złego w naszym życiu, aby obrócić to nam ku dobremu, dla naszego zbawienia, aby nas upodobnić jeszcze bardziej do Jezusa. Ty chcesz nas jeszcze bardziej zbliżyć do siebie. Dlatego przybliżę nas do siebie. Przybliżę nas do siebie. Ja dziękuję Ci, że w Tobie jest sposób, jest rada na to, żeby poradzić sobie ze złego mocą, ze złymi słowami. Jest wyjście w Tobie, ale tylko przez krzyż Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do uwolnienia od mocy złych słów, jak tylko przez krzyż Jezusa. Dziękuję Ci więc za ten krzyż. Niech moc krzyża działa w naszym życiu. Chcemy się jej poddawać i pozwolić Tobie, żebyś robił w nas cokolwiek zechcesz. To jest zawsze dla naszego dobra, zawsze. Ufam Ci, Panie. Dziękuję Ci, że przygotowujesz nas jako Kościół też, że naprawdę zła opinia o nas, a co to nie, ile to złego powiedzieli już na nasz temat i może jeszcze powiedzą, że my nie musimy się tego wstydzić. To nawet dobrze, źle, kiedy wszyscy o nas dobrze mówią. Ale Panie, zawsze będą tacy, którzy docenią, będą dobrze mówić. Ale najważniejsze jest to, co Ty myślisz o nas. A Ty nas kochasz bezgranicznie. Dziękuję Ci, że działasz w naszym życiu i nam nie odpuścisz, bo jesteś dobry, bo nas tak bardzo kochasz. Amen.